Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Cios w plecy. Tak brytyjski Times nazwał napaść sowiecką na Polskę. Czerwona Armia przekroczyła granice Polski 17 września 1939 roku. Od tego momentu nie było już zaplecza dla polskich wojsk walczących z Niemcami. Zaczęło się prześladowanie ludności cywilnej. W dalszej konsekwencji oznaczało to koniec polskich kresów. Duża część kresowiaków wywieziona została na Sybir. Wywózki rozpoczęły się już w lutym 1940 roku. Po wojnie kresowiacy rozpierzchli się po świecie. Kresy zachowali we wspomnieniach, w sercach, w pięknym, śpiewnym języku, w tradycji. Klimat kresów towarzyszył opowieściom, których słuchałam w mieszkaniu na poznańskim Łazarzu. Scenerię stanowiły książki, obrazy, rodzinne zdjęcia, figurka Józefa Piłsudskiego, kurier wileński, stojące przed nami filiżanki z herbatą i pyszne ciasto.
Nazywam się Halina Chmielewska, po mężu z domu Sienkiewiczówna. Urodziłam się 13 maja 1925 roku w Wilnie. Zresztą cała moja rodzina jest wileńska, zarówno ze strony ojca, jak i ze strony matki. Nie mamy w swoim rodowodzie ani Litwinów, ani Rosjan, ani Żydów, ani Białorusinów, sami Polacy. No niestety w 1945 roku zmuszono nas do opuszczenia naszego kochanego miasta Wilna, ponieważ nie przyjęliśmy obywatelstwa sowieckiego. W ten sposób znalazłam się w Polsce centralnej, zawsze to podkreślam. No i los rzucił mnie do Poznania, także tutaj po prostu zatrzymałam się tutaj. Skończyłam studia tutaj, wyszłam za mąż, mam 2 synów, 4 wnuków, 4 prawnuków. No i dożywam słusznego wieku.
Ktoś jeszcze chciałby przemocą zatrzymać ten kruchy czas.
W tym roku miałam 14 lat. Nas szkoła wychowała bardzo patriotycznie, także na pierwszym miejscu była ojczyzna, było wojsko, była władza, był Józiu Piłsudski, nasz ukochany dziadek. Także ja na przykład boleśnie odczuwałam klęskę naszej armii w starciu z Niemcami. To po prostu było coś nieprawdopodobnego. Nie można było przyjąć tego do wiadomości, że nasze kochane wojsko komuś ulega, a wychowano nas w tym, że zwarci, gotowi, mocni. Wydawało się, że cały nasz wysiłek społeczny idzie właśnie, żeby ta armia była dobrze zorganizowana, żeby była dobrze wyposażona, żeby po prostu niczego jej nie brakowało, bo wiadomo, że Polacy są dzielni, że nie poddają się. A tu nagle taka klęska, takie straszne wiadomości docierały do tak odległego miasta, jakim było Wilno w dawnej Polsce. To był właściwie taki koniuszek ojczyzny. Nie dowierzaliśmy po prostu temu, co się dzieje dalej w Polsce centralnej, że Niemcy pchają się po prostu. Jakkolwiek po tym, jak przeglądałam, studiowałam różne wspomnienia, opracowania, to zrozumiałam, że początek wojny z Niemcami wcale nie był taki dla Niemców łaskawy. I gdyby nie ten cios 17 września, to może być, że nasza armia w wielu przypadkach dała radę Niemcom, że nie doszłoby do takiej totalnej klęski.
A ten 17 września przede wszystkim dotyczył Ukrainy wtedy, prawda?
Nie. Pierwsze to było przekroczenie właśnie na północy. Pierwszy KOP, czyli Korpus Ochrony Pogranicza, zetknął się z armią i tu zawinił niestety Ryc Śmigły, który wydał, nie wiem czy nazwać to rozkazem czy poleceniem, żeby nie walczyć z Rosjanami, żeby nie walczyć z Czerwoną Armią, bo nie było właściwie do końca wiadomo, co to znaczy, bo niewypowiedziana wojna, mieli z nimi układy przecież. Także nasze władze państwowe i wojskowe były w dużej nieświadomości tego, jak to traktować, co z tym zrobić. Nagle dowiedzieliśmy się, że Czerwona Armia przekroczyła granicę Polski, właśnie na Wileńszczyźnie. I nie mamy walczyć z nimi. Dlaczego?
A jak oni się zachowywali, Rosjanie?
No, jak zachowywali się? Jak to wyraża armia? Przede wszystkim to była, no przykro tak wyrazić się, ale to był smród i ubóstwo. To była armia złożona z ludzi brudnych, śmierdzących, źle zaopatrzonych i tu okazuje się, że my tym ludziom nie mamy prawa oporu stawiać. Śmierdzieli dziegciem, bo te buty były dziegciem smarowane. Szynele sięgały ziemi obszczępione, brudne. Czołgi były wiązane szmatami jakimiś sznurkami. Dla dzieci, dla młodzieży to było coś nie do wyobrażenia. To po prostu był fizyczny ból na widok tego, że taka armia nas tutaj opanowuje. Dlaczego? Pod koniec 1938 roku już, ja byłam w harcerstwie, już organizowano takie oddziały, które miały zapobiegać na wszelki wypadek, bo o tej wojnie z Niemcami to się stale tak jakoś tam się, bo stale chodziło o ten korytarz i te zwady z Niemcami o Gdańsko, o korytarz dla nich. I organizowano takie oddziały żeńskie, które miały zapobiegać panice, kradzieżom, dywersji. I my byliśmy bardzo przejęte tym, że mamy takie zadania, że taką misję mamy spełniać. A w połowie 1939 roku, a właściwie już tak pod koniec, powiedziałabym, lipca, zorganizowano, w tej chwili nie pamiętam nazwy dokładnie, czy to był Polski Biały Krzyż, czy Polski Błękitny Krzyż. W każdym razie to były oddziały dziewcząt też z harcerstwa, których zadaniem było roztoczenie opieki nad zmobilizowanym wojskiem, nad transportami żołnierzy, które ciągnęły tam do punktów mobilizacyjnych. Myśmy zbierały dary wśród ludności, rozmaite, od żywności poprzez na przykład koperty, papier listowy, czy jakieś ołówki, czy nawet żyletki, czyli maszynki do golenia, brzytwy, bo wtedy jeszcze nie było maszynek. I dyżurowałyśmy na dworcu towarowym, jak przejeżdżały transporty, żołnierze często ze wsi to z takimi albo tobołkami, albo z drewnianymi kuferkami. Pomagałyśmy pisać listy do rodziny, przyszyć coś tam, załatwić. I to były dyżury kilkugodzinne, także ta młodzież była tak po prostu świetnie zorganizowana i była bardzo przydatna. Mało tego, ja mieszkałam na przykład na przedmieściu po prawej stronie Wilii. Takie dosyć rozległe przedmieście, główna ulica Kalwaryjska, na której było mnóstwo drobnych takich sklepików, przeważnie prowadzonych przez Żydów. Tam była tylko jedna taka piekarnia katolicka, bardzo się zresztą wyróżniała i droga była. I obowiązkiem naszym było chodzić po tych sklepikach i zbierać, a to jakiś tam pieniążek, a to śledzia w gazecie owiniętego, a to jakieś suchary. No w każdym razie i żywność, i trochę pieniędzy tego. I proszę sobie wyobrazić, że prawie nie było przypadku, żeby żydowski kupiec, sklepikarz nie dał czegoś. Natomiast ten Polak nie dał. Września, jak już Rosjanie weszli, ja mówię tak, Rosjanie, no to ta Czerwona Armia weszła do Wilna, bo oni 17 przekroczyli granicę Polski. Do Wilna mieli to jeszcze kawał drogi. To zmobilizował się bunt żydowski. Ta młodzież, bo starzy do tego się nie garnęli, ale młodzież żydowska, opaski czerwone na rękawy i powołali taką gwardię ludową, która miała utrzymywać porządek. Oczywiście to był taki porządek, że zaczęły się donosy na Polaków, szykany w stosunku do Polaków, bo to były męty żydowskie. To nie była jakaś elita. No trudno to określić. No męty po prostu. Także to była właściwie taka ciemnota żydowska. I oni pierwsi właśnie stanowili tą taką czołówkę tej władzy sowieckiej. No a poza tym, no niestety, mimo że mieliśmy może mniej własnego doświadczenia, bo jednak Wilno było dosyć oddalone od granicy sowieckiej, ale żyli w nim ludzie, którzy mieli niestety styczność z tym reżimem i z tą świetnością ich ustroju. Potem jak przyszło nam się śpiewać te hymny ich, to śpiewało się Szeraka strana moja radnaja. Ja już w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie jeden taki fragment był. Gdzie tak wolno żyjet człowiek, a my śpiewaliśmy, gdzie tak wolno gibniet człowiek. Bo tam taka była zasada. Dajcie człowieka, a ja na niego paragraf zawsze znajdę. Chodziło im o to po prostu od razu na samym początku na wyniszczeniu polskości, na wyniszczeniu inteligencji, na wyniszczeniu katolików, chrześcijan, bo to nie tylko chodziło o rzymskich katolików, tylko również i prawosławnych, i o ewangelików. Po prostu wszystkich wierzących uważali Boga nie i wszystko, co związane z Bogiem, wszystko ma być zniszczone.
Najpierw Sowieci przejęli władzę, tak. Potem byli Litwini, potem na nowo Sowieci.
Sowieci pod koniec października przekazali władzę nad częścią Wileńszczyzny i samym Wilnem Litwinom, mamiąc ich tym, że to będzie Litwa niepodległa. Ale warunkiem tego miało być tylko to, że oni swoje bazy tam ustanowią. Rzekomo przeciwko najazdowi Niemców. Oczywiście to trwało od tego 17 września do mniej więcej, nie wiem, 28 czy 30 października. Oddali Wilno Litwinom, ale pod warunkiem właśnie tej współpracy, wzajemnej pomocy. Litwini bardzo entuzjastycznie przyjęli to przekazanie władzy. Natomiast byli tacy, którzy przewidywali, że to się źle skończy dla Litwy. No i długo nie trwało, jak znaleźli się chętni, którzy poprosili władź radziecką o to, żeby przyjęła ich do rodziny sowieckiej. No i stała się Litwa radziecka, jedną z republik radzieckich. Ale to już jest koniec roku 40 chyba.
Jakie były warunki życia? Jak toczyło się to życie rodzinne?
To warunki były od razu okropne, dlatego że zarówno armia, jak i natychmiast wędrujące za armią cywile ze Związku Radzieckiego po prostu rzucili się na wszystko, co było w sklepach, co było możliwe zabrać. Także ogołocili nas dokładnie. Po prostu był głód, była bieda i był strach, bo człowiek nie miał pewny ani godziny, wyjdzie z domu, nie wiadomo, czy wróci. Natychmiast NKWD panoszyło się. Oczywiście w dużej mierze Żydzi pomagali w tym. Wskazywali po prostu, kto jaki jest. Znaczy mówię o tej pierwszej okupacji sowieckiej. No a potem jak Litwini, to było zupełnie tak coś odmiennego. Litwę, trzeba przyznać, że mieli przed wojną, Litwa miała bardzo wysoko postawioną gospodarkę rolniczą. Tam były świetnie zorganizowane takie centrale, na przykład mleczarskie, mięsne, które produkowały wspaniałą żywność. I Litwini, jak zajęli ten teren oddany przez Sowietów, to zaopatrzyli ludność oczywiście w tą świetną żywność. Także my byliśmy zdumieni, że coś takiego w ogóle możliwe jest. No ale to też długo nie trwało.
Ile osób liczyła pani rodzina?
Moja rodzina liczyła, znaczy najbliższa rodzina, 3 osoby. Tata, mama i ja, jedynaczka. Oczywiście od 1 września już szkoły nie funkcjonowały, także nie chodziło się do szkoły. Wprowadzono kartki żywnościowe, także czas się wykorzystywało na stanie w kolejkach. Ja miałam niestety mamę chorą. Miała bardzo zaawansowaną astmę, także dobrze było, że ona jeszcze mogła dom prowadzić, ale już takie jakieś zewnętrzne sprawy, to niestety musieliśmy oboje z ojcem załatwiać. Ojciec pracował w elektrowni, także ta elektrownia musiała istnieć, bez względu na jaka władza jest w kraju. I w związku z tym pracował. Oczywiście te zarobki te były śmieszne, bo to starczyło, i na kartki najważniejsza była wódka. Tak, no i wódka była pieniądzem. Za wódkę wszystko można było dostać. Zarówno od Armii Czerwonej, no i ludzi ze wsi, żywność. No trzeba było chodzić z czymś, co wynosiło się z domu, na wymianę, żeby w zamian za jakiś sprzęt, czy jakieś ubranie, czy coś, dostać trochę żywności. Także to były bardzo przykre i ciężkie czasy. Jak już była Litwa sowiecka, to pozwolono, i to była też gra sowiecka, żeby skłócić jak najbardziej Polaków z Litwinami i Litwinów z Polakami. Litwini wszystkie szkoły polikwidowali. Sowieci pozwolili na utworzenie litewskich szkół z językiem polskim. W związku z tym w tej szkole litewskiej z językiem polskim znaleźli zatrudnienie nauczyciele Polacy, którzy poprzednio byli zatrudnieni w gimnazjum i liceum Elizy Orzeszkowej polskim, oczywiście przedwojennym. Znaczy większość personelu nauczycielskiego to byli Polacy. Było kilku Litwinów, którzy udawali, że po polsku nie rozumieją i bezczelnie mówili do nas po litewsku i karali nas za to, że my nie rozumiemy ich. Ja uczyłam się litewskiego, ale tak uczyłam się, żeby się nie nauczyć. Dzisiaj żałuję tego. Ale no wtedy to był jakiś taki protest po prostu. No i wśród tych nauczycieli polskich oczywiście natychmiast powstał plan zorganizowania młodzieży, żeby mieć wpływ na tą młodzież, żeby nie pozwolić jej skomunizować. No bo oczywiście Komsomol zaraz był zachęty do należenia do Komsomolu i jak nikt się nie zgłosił, to nauczyciel był wychowawca karany.
I tam właśnie wśród tego personelu nauczycielskiego polskiego, tak jak powiedziałam, powstała myśl, żeby młodzież zorganizować, żeby ją gdzieś jakoś mieć w grupie. I któregoś dnia jedna z nauczycielek, nie wiem, być może, że robiłam wrażenie poważnej dziewczyny, zwróciła się do mnie z pytaniem, czy nie byłabym skłonna zorganizować parę koleżanek do takiej małej grupki organizacji nielegalnej. No i znalazłam takie. Przyjęłyśmy ślubowanie. No i działałyśmy w ramach dodatkowego szkolenia. To szkolenie polegało na tym, że poznawałyśmy miasto, przejścia różne, takie no, tajemne przejścia, jakieś przejścia przez podwórka. Szkoliłyśmy się na pielęgniarki, przeszłyśmy kurs taki medyczny. No, przygotowywano nas w razie czego do ewentualnej służby na froncie, na przykład do robienia opatrunków, zastrzyków, do no, różne takie pielęgniarskie zajęcia. No i poza tym przygotowywano nas do pracy w łączności. Byłyśmy łączniczkami pomiędzy poszczególnymi członkami tej organizacji. Najpierw był ZWZ, a potem było
AK.
To KK tak też było na końcu. Uczyliśmy się, wprawdzie to już jest dalsza sprawa, to była już okupacja niemiecka później, że były właśnie te, oficjalnie to już było prowadzone przez nauczycieli Polaków, zajęcia pozaszkolne, to były komplety tajnego nauczania. Ja maturę zdawałam w takim komplecie. Zresztą cała moja grupa w ten sposób maturę zdawała, także myśmy całe te gimnazjum przeszły właśnie w tym komplecie tajnego nauczania. Pracując po 11 godzin, ja pracowałam w takiej niemieckiej firmie, oczywiście również przez Arbeitsamt, bo młodzież w wieku 17 lat miała obowiązek podjąć pracę. Ja dlatego, że nie podjęłam tej pracy, zostałam zatrzymana i umieszczona w obozie. Także pół roku pracowałam w Zwangsarbeitslager. Jak Rosjanie przyszli już na tą trzecią właściwie okupację, to takie hasło, kto nie robota, ten nie jest, nie kuszajet. Kto nie pracuje, ten nie je. Trzeba było mieć jakiś papierek, żeby móc dostać kartę żywnościową, ponieważ mama nie pracowała, była chora, więc ojciec i ja musieliśmy pracować, żeby mieć coś, chociaż kartki na chleb. I ja pracowałam w Gospłanie. To była gospodarstwa komisja planowania. I były ogromne naciski ze strony władz, żebyśmy, nie mieliśmy dokumentów, wszystko nam zabrali, żeby przyjąć obywatelstwo sowieckie. Ponieważ ci, którzy nie przyjęli, to byli zwolnieni z pracy i pozbawieni dokumentów, czyli byli bezbronni zupełnie. No więc nie było innego wyjścia, tylko trzeba było się zapisać na transport i wyznaczonym transportem opuścić Wilno.
Rodzina pani Chmielewskiej opuściła Wilno w sierpniu 1945 roku. Dotarła do Polski pociągiem. Podróż odbywała się w koszmarnych warunkach. Po wielu trudach pani Halina znalazła przystań w Poznaniu.
No i tutaj zdążyłam przeżyć tyle lat. Także właściwie w Wilnie jako świadomy człowiek 20 lat, a w Poznaniu od 1946 roku, bo w 1946 właściwie pierwszy rok Akademii Handlowej był, do teraz to niech pani powie ile to lat już. Już prawie czuję się poznanianką, jakkolwiek serce moje jest nadal tam. Ale był taki okres na początku, że ja po prostu czułam fizyczny ból tęsknoty. Fizyczny ból. Wie pani, to aż trudno uwierzyć w to. Ściskało gdzieś gardło. Po prostu kurczyło człowieka z tęsknoty, z pragnienia, żeby tam chociaż na chwileczkę się znaleźć.
Ktoś jeszcze chciałby przemocą zatrzymać ten kruchy czas. Ktoś jeszcze raz chciałby przebiec przez wspomnień.
Pani w Wilnie po wojnie.
Pierwszy raz pojechałam w 1964 roku. Już z moimi synami. Zabrałam ich ze sobą, ale to też była kombinacja, bo my nie mieliśmy już tam żadnych krewnych, a można było jechać tam tylko na zaproszenie rodziny. Więc koleżanka udała rodzinę, przysłała mi zaproszenie i ja z synami razem pojechałam. No i oczywiście chodziłam z nimi, to była ta sowiecka okupacja Litwy. Chodziłam, znaczy Litwa radziecka. Chodziłam z nimi po tym mieście zapłakana, a oni patrzyli na mnie ze zdumieniem, bo oni mnie płaczącej nigdy nie widzieli. Mamo, czemu ty płaczesz? Ja mówię, bo ja się nie mogę powstrzymać, po prostu tak mi żal, to wszystko jest moje cudowne, moje kochane i teraz... Nieważni są ludzie. Ważne było dla mnie to miasto, które istnieje, które jest, a już ja nie mam do niego tutaj prawa. Nie mogłam się z tym pogodzić. Ja do dzisiaj nie mogę się z tym pogodzić. Powiedziałam, że mają w nekrologu napisać, że zmarła do końca życia, nie pogodziwszy się z utratą ziemi ojczystej.
Pani Halina Chmielewska ma 92 lata, jest wiceprezesem Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Jest osobą znaną, szanowaną i bardzo lubianą.
Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Duża część kresowiaków wywieziona została na Sybir. Wywózki rozpoczęły się już w lutym 1940 roku. Tysiące Polaków zginęły.
Są narody, które znają w dziejach swoich każdy kamyk. Tak, że mało o to dbają, a my mamy białe plamy. Plam tych biel historię naszą skupia w sobie niby w lustrze. Wizje czasów, które straszą, wizje, których się nie ustrzec. Po Syberii białej plamie idzie tłum ze słańców pieszo. I zapada w tłumną pamięć typ papasza i z pepeszą. W białej plamie słusznych jatek białonowa gwiazda świeci. Nad rozpaczą białą matek, którym odebrano dzieci. W białym dole białym wapnem białe czaszki przysypali. biało podpisane pakty, biało się Warszawa pali. W bieli plam, jak w światła bieli, tamten świat się nam ukazał. Nic dziwnego, że się wzięli, żeby plamy te wymazać. Wszystkie barwy krzywd w narodzie żyją w świetle białych plam. Cóż posłuży ku przestrodze, kiedy je wymarzą nam? Wieczna przyjaźń, wieczna zgoda, wieczne zadośćuczynienie. Wieczna wdzięczność dla naroda, który przyznał nam cierpienie. Tak się nam dziejowy dramat kończy scenką dopisaną. Miast puentą, co nam znana, wymazaną białą plamą. Tak się nam dziejowy dramat kończy scenką dopisaną. Miast puentą, co nam znana, wymazaną białą plamą.
Długie lata o tym w Polsce nie mówiono, to był temat tabu, dlatego z dużym zaciekawieniem oczekiwano filmu Syberiada Polska w reżyserii Janusza Zaorskiego. Film swoją poznańską premierę miał w 2013 roku.
Fantastyczni aktorzy z Ukrainy, z Kijowa. Liera! Liera Gulajewa! Andrii Zurba! Dmytro Sala! Igor Gnieździło, wspaniali aktorzy.
I już słyszymy muzykę Krzesimira Dębskiego, która przenosi widzów na Kresy. Tak rozpoczyna się film Syberiada Polska. Na ekranie pojawiają się pełni radości dziewczyna i chłopak, pływają, nurkują w rzece, w tym samym czasie nadlatują niemieckie samoloty, bombardują most. Jest 1 września 1939 roku. Strach, przerażenie. Ale prawdziwa tragedia dopiero rozpocznie się, kiedy 17 września wkroczy Armia Czerwona. Rodzina Jana Doliny, głównego bohatera filmu, granego przez Adama Woronowicza, zostanie zesłana wraz z innymi na Sybir, do Kaluczy w obwodzie irkuckim. Rozmowa nagrana poza salą filmową z producentem filmu Mirosławem Słowińskim, wcześniej producentem Quo Vadis, swego czasu przewodniczącym zarządu wojewódzkiego SZSP w Poznaniu.
Ona jest na niecałe 4000 dolarów, ale Joli jeszcze nie ma w biurze. Ja muszę to zobaczyć, tą fakturę.
Przepraszam.
4000 dolarów to też związane pieniądze,
tak,
z filmem?
Tak, to koszty Dolby, tak zwanego kodowania Dolby. Londyn taką cenę podał w tej chwili właśnie. Bez tego nie możemy zrobić kopii światłoczułej, więc to musimy załatwić.
Małe pieniądze?
Jeśli chodzi o kodowanie, to normalne.
A pytanie do producenta. Dlaczego ten film powstał? I dlaczego producent wyłożył pieniądze?
Po pierwsze, książka. Syberiada Polska jest wspaniałą literaturą, ale o mocnej podbudowie autobiograficznej. Ona oddaje ogrom tej syberyjskiej Golgoty. I od tego pomysłu wyszedłem, od przeczytania książki. I ta książka mnie zainspirowała, poszukałem scenarzystów. Nie było tak prosto dostać prawa na książkę, bo już inny reżyser rozmawiał wtedy z wydawcą i z autorem, ale po jakiś tam...
A kto wcześniej? A
nie powiem, nie powiem. Ale w każdym razie poważna osoba. No i okazało się, że pan Komar i Dutkiewicz znają tę książkę, mają równie dobre zdanie. Natychmiast się porozumieliśmy co do tego, jak to tworzyć. I od razu powiem, nie było takiego filmu, więc musiał powstać.
Na film wybrałam się z zaprzyjaźnionym Sybirakiem, którego poznałam w czasie wyprawy do Wilna. Tak mi się wtedy przedstawił.
W dowodzie mam Marian Macutkiewicz, ale zawsze, ponieważ byłem nocnym Markiem, zawsze mnie Markiem nazywano i tak pozostało. Także przeważnie jestem Marek, ale formalnie jestem Marian Macutkiewicz. A ze strony mamy rodzina Koryckich. To jest związana głównie z Mejrzagłową i z Korwiem. A moja osada jest zrównana, to i dworek, i sad, przez ponad 200 drzew mieli sadzie, wszystko jest zrównane ziemią. Wyciąga wam ręce braterskiej pomocy. Nie przeciwko.
Tuż po filmie nagrałam pierwsze wrażenia Marka Macutkiewicza.
Przywołują masę wspomnień. Atmosfera wielu obozów, zachowania komendantów, to była prawdziwa. Wyrąb lasu był skromnie pokazany, bo to, co widziałem u nas akurat, ludzie brodzili często po szyję. Nie tylko poganiani batem, że mają rąbać, bo inaczej to faktycznie chleb był nie ten. U zesłańców był tylko czarny, prawie jak glina chleb, a tu był jasny, biały. Trochę drobiazgów, ale niemniej atmosfera niesamowita i wrażenia film robi.
Po tylu latach wreszcie film o Sybirakach.
No wreszcie. I to jeszcze bardzo mało. Wreszcie od czego się zaczyna, bo do tej pory bardzo dużo się mówi o Katyniu, gdzie zginęło około 20 paru tysięcy. Na Sybirze do tej pory nie wyliczono, ilu nas tam zostało, ilu tam zostało, ilu było wywiezionych, ale według szacunkowych, przynajmniej naszych rozeznań, to dochodzi do 3 milionów osób, z czego połowa została. O tym się nie mówi. O tym za mało się mówi.
Piętnaście minut na zbory. Wstają, zabierają wieści. U was 15 minut, żeby zebrać wieści. Znaczy tak, każdy z was może wziąć tylko один предмет багажа. Вам меня понятно? Ну что стоим? Быстрее! Пошли, пошли, собираем вещи! Вперед!
W prasie pojawiły się już liczne recenzje filmu Syberiada Polska. Na koniec audycji zacytuję tę, z którą w dużej części się zgadzam. To recenzja Tomasza Raczka. Pojawiły się też na przykład w Gazecie Polskiej pytania o Zbigniewa Domino, autora książki, na której oparto scenariusz filmu. Domino był Sybirakiem, ale po wojnie został prokuratorem stalinowskim. Przypomniano, że od 1950 roku ramię w ramię z Kazimierzem Grafem, Stefanem Michnikiem, Heleną Wolińską pracował jako oficer śledczy w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, walcząc z tak zwanymi bandami leśnymi. Janusz Zaorski, reżyser.
Część mojej rodziny spotkał ten los, stali tam w więzieniu, nie wrócili, więc ja się do tego tematu przygotowałem, nie wiedząc, że kiedykolwiek, bo nikt z nas żyjących w PRL nie wiedział, czy padnie Związek Radziecki. A liczyliśmy, ale czy mogliśmy mieć pewność? Nie. I potem okazało się po 1989 roku, że najpierw trzeba się rozliczać z PRL-em, prawda, że to jest bliższe i jakby... To wszystko związane z Syberią się oddalało. Jestem szczęśliwy, że mogłem ten film zrobić. Może on jest dość tradycyjny, może on jakby ujmuje pewne rzeczy ogólnie znane, ale wobec wielu pokoleń, które nie mogły cokolwiek na ten temat usłyszeć, pomyślałem sobie, że to jest najwłaściwsza droga.
Te wątpliwości, które pojawiły się w prasie, w Niezależnej na przykład, to pan zapewne czytał, że scenariusz oparty jest na książce Domino, który był prokuratorem stalinowskim. Wyciągnięto też scenarzyście to, że jego ojciec był generałem w PRL-u i też powiązany z władzą. A więc to wie pan, w sytuacji, kiedy taki temat pojawia się po tylu latach, no chciałoby się, żeby było wszystko kryształowo czyste. Czy pan miał świadomość, że na przykład Domino jest obciążony taką historią?
Miałem świadomość. Bardzo mnie irytuje to, co pani mówi. Bo co? Autor jest ważniejszy czy dzieło? Przecież on był na Syberii, wyjechał jako 14-latek, bo to, co Paweł Krucz gra na ekranie, to jest jakby to, co był, jechał jako 14-latek i wrócił jako 20-latek. Ujechał rybionką, wiernusia muszczinoj, jakby to powiedzieli Rosjanie. To jaki to ma udział w tym, co dalej on robił. A może to jest jego spowiedź, a może on to napisał właśnie jako rodzaj katarzis. Nie wiem co, no przepraszam bardzo, są niezawisłe sądy od 89 roku, gdyby coś miał na sumieniu, to by mu wyciągnęli, a to, że był prokuratorem, to jest dla mnie za mało.
Autor muzyki Krzesimir Dębski w tym samym temacie.
No nie, cień to ja wiem, no wielu ludzi, którzy byli na Syberii, się tak przestraszyli w życiu, że pracowali dla reżimu no, komunistycznego. To był paradoksem, że to na czele tak to się stało między innymi z generałem Jaruzelskim, no, który akurat też na Wołyniu jego rodzina przebywała i on był wywieziony na Syberię, jego ojciec był zarządcą majątków. I znał, mój ojciec znał go jako chłopca. No i potem wrócili, wielu kolegów z gimnazjum, z liceum po Syberii wrócili jako zupełnie odmienieni ludzie. Niektórzy stali się, tak się, to Kisielewski Stefan to tak nazwał, tak się czegoś przestraszyli,